W naszym poprzednim kazaniu przypatrywaliśmy się chrześcijaństwu, dokładnie osobie Jezusa Chrystusa. I w naszym wstępie mówiliśmy o tym, że chrześcijaństwo ma dwie strony. Jedną subiektywną, drugą bardziej obiektywną. Ta obiektywna to jest ta strona racjonalna, czyli że chrześcijaństwo może być badane, może być rozważane, może być debatowane. Ale równocześnie jest ono bardzo subiektywne, dlatego że przecież jego istotą jest nie zestaw jakichś wierzeń, ale tak naprawdę relacja z osobą Jezusa Chrystusa. I mówiliśmy, że warto tak naprawdę to zbadać, zanim to odrzucimy. A nawet jeśli jesteś osobą wierzącą, to też warto to badać. Dlatego, że jeśli opierasz się tylko i wyłącznie na tej stronie subiektywnej, to może przyjść czas, w którym będzie to zbyt mało, w którym to, co czujesz, nie będziesz czuł tego tak wspaniale, jak czujesz to dzisiaj. A różne sytuacje będą mówiły ci, że są różne inne rzeczywistości i drogi do Boga. Dlatego warto upewnić się, nawet jeśli jesteś osobą, która wierzy, że twoja wiara w Boga, w Jezusa Chrystusa opiera się nie tylko na tym, że to działa dla ciebie, że jest to subiektywne, ale również opiera się o tą stronę obiektywną, czyli jest to prawdą przez duże P. Przyjrzymy się zatem temu, co jest istotą chrześcijaństwa, a potem zmierzymy się z największymi wątpliwościami odnośnie tych prawd. Jest ich tylko kilka, a jeśli jesteś osobą niewierzącą, przecież powinieneś wiedzieć, która z tych wątpliwości jest twoja, jest właśnie twoją wątpliwością. Jeśli natomiast wierzysz, powinieneś się upewnić co do istoty twojej wiary. Czyli chrześcijaństwo w pigułce. Po pierwsze, był człowiek o imieniu Jezus 2000 lat temu w starożytnym Izraelu, który uważał, że jest Bogiem, że jest Mesjaszem, który sprowadza Królestwo Boże na ziemię. Po drugie, gdy głosił swoje przesłanie, ludzie, którzy przychodzili go słuchać, widzieli coś, co uważali za cuda, zjawiska niewytłumaczalne. Uzdrowienia z chorób, wypędzania złych duchów, chodzenie po wodzie, nawet wzbudzanie zmartwych, albo nakarmienie 5000 ludzi niewielką ilością żywności. Po trzecie, Jezus przekonał najbliższych mu ludzi, że jest kimś więcej niż człowiekiem, że jest Synem Bożym, że jest wcieleniem Boga. Ostatnia grupa ludzi na ziemi, która mogłaby w to uwierzyć, to byli Żydzi żyjący w I wieku. W tamtych czasach na Dalekim Wschodzie wierzono, że Bóg jest bezosobowy, więc każdy może być boski. Z kolei na zachodzie, Grecja, Rzym, wierzono w wielu bogów, których losy przeplatały się z losem ludzi. Ale Żydzi byli wyjątkowi. Wierzyli oni w jedynego Boga, że jest jeden Bóg, który jest niedostępny, który jest święty i nigdy przez ponad 2000 lat nie uwielbiali niczego, co jest stworzone pod karą śmierci. Było to wierzenie, które było niespotykane nigdzie na świecie w tamtych czasach. Co więcej, to była ostatnia na świecie grupa ludzi, która uwierzyłaby, że jesteś Bogiem. To jaka to grupa? To ci, którzy są najbliżej ciebie i naprawdę cię znają. Właśnie dlatego inni, którzy uważali się za bogów, nie mieli zbyt dużego wpływu w historii. Okazywały się ich braki w charakterze. Ktoś w końcu dostrzegał ich skupienie na sobie, ich hipokryzję, dwulicowość lub po prostu ich szaleństwo. Czwarty fakt. Po śmierci Jezusa setki ludzi wyznało, że widzieli Go zmartwychwstałego. Nie tylko apostołowie i mała grupa wyznawców, ale nawet święty Paweł pisał w liście do Koryntian, że 500 ludzi równocześnie widziało Jezusa żyjącego po Jego śmierci. Aż w końcu po piąte, to doświadczenie i przekonanie o zmartwychwstaniu Jezusa sprawiło, że Jego naśladowcy szli w świat i umierali za rozprzestrzenianie tej prawdy. Wielu z nich bardzo cierpiało z tego powodu. Byli zamęczani, byli torturowani, odbierano im majątki, pozbawiano ich życia. Ale to ich nie powstrzymało. Wiara w Jezusa rozprzestrzeniła się w całym basenie Morza Śródziemnego. Czyli podsumowując, był człowiek o imieniu Jezus, który uważał, że jest Bogiem. Po drugie, głosił przesłanie i zdarzały się pewne cuda. Największym z nich było Jego zmartwychwstanie. Przekonał najbliższych mu ludzi, że jest kimś więcej niż człowiekiem. Po jego śmierci setki ludzi wyznało, że wierzyli go zmartwychwstałego. I aż w końcu to doświadczenie jego zmartwychwstania spowodowało rozprzestrzenienie się wiary w Jezusa po całym świecie. I dziś jest to największa religia na świecie. Jak odpowiesz na te fakty? Właściwie jest tylko kilka opcji reakcji na tę historię. Pierwsza, chyba najbardziej rozpowszechniona odpowiedź osób, które uważają się za sceptyków, jest taka. Jezus to jest legenda. Nie możemy być pewni, że cokolwiek z tego, co właśnie powiedziałeś, wydarzyło się naprawdę. Bo skąd możemy wiedzieć, jaki był Jezus, co naprawdę mówił? Może wcale nie uważał się za Boga. Skąd wiemy, że to, co robił, to były cuda? Na pewno było tak, że to jego naśladowcy zachwyceni nim stworzyli po jego śmierci mit wokół jego osoby. Zaczęli wkładać w jego usta słowa, których nie powiedział, przepisywać mu czyny, których wcale nie dokonał. W końcu po wielu latach spisano to w coś, co nazywa się Nowym Testamentem. Trzy powody, dla których nie mogło tak być. Po pierwsze, styl literacki. Biblia nie jest napisana jako legendy, lecz jako historia. Na przykład na początku Ewangelii Łukasza. Ewangelia zaczyna się tak. Czytam. Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono. Koniec cytatu. Tak zaczyna się Ewangelia świętego Łukasza. Łukasz mówi, innymi słowy, ja nie byłem naocznym świadkiem, tak, to prawda, ale przesłuchałem naocznych świadków dotyczących wszystkiego, co Jezus zrobił i mówił. Porównałem ich świadectwa i ułożyłem w logiczną, wiarygodną całość, byś mógł mieć pewność co do swojej wiary, że te rzeczy wydarzyły się naprawdę. Jeden z krytyków literackich mówił, że czytając Nowy Testament od razu widać, że to nie jest legenda albo mit. Po pierwsze, nie są te fakty zbyt dobre i zbyt idealistyczne. Kiedy układało się mit, to było to naprawdę we wspaniały, idealistyczny sposób ułożone. Ale jeśli to nie jest historia w przypadku Ewangelii, to musiałoby być to proza, powieść fikcyjna. Tylko problem polega na tym, że powieść fikcyjna jako gatunek literacki została dopiero wymyślona w XVIII wieku. Na przykład podeszła do drzwi koloru czerwonego. Wstrzymując oddech, przekręciła klucz i otworzyła skrzepiące niemiłosiernie drzwi. Tak właśnie piszemy fikcję literacką teraz. Ale w I wieku był to gatunek, który był zupełnie nieznany. W Ewangeliach właśnie pojawiają się podobne małe, nieistotne szczegóły, typu imiona, czy Jezus piszący po piasku, które nie mają żadnego znaczenia dla morału historii i pokazują, że nie napisano Ewangelii tak, jak pisano legendy i mity w tamtych czasach. Zatem Ewangelie to albo zbiór celowo zmyślonych kłamstw, udających historię, albo jest to prawdziwa spisana historia człowieka o imieniu Jezus oraz tego, co mówił i co czynił. Nie ma nic pomiędzy. To jest pierwszy krok, by pokazać bezsens myślenia, że Ewangelie to spis mitów i legend. Są to albo kłamstwa, albo historia tego, co wydarzyło się rzeczywiście.